Szkoła nie jest i nie może być miejscem na jakiekolwiek propagowanie środowisk LGBTQ. Po raz kolejny przypomina Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.
W komunikacie podkreślono, że sprawy kształcenia i wychowania powinny być jak najbardziej odległe od koniunktur politycznych i ideologicznych.
Episkopat podobnie jak w ubiegłym roku wydał stanowisko w związku z organizowanym w tym tygodniu tzw. tęczowym piątkiem.
Akcja jest sprzeczna z polskim prawem, propaguje wśród dzieci ideologię gender, podkreśliła w telewizji Trwam prawnik i psycholog Magdalena Korzekwa-Kaliczuk. Dodała, że takie zajęcia zaburzają całą ideę edukacji i wychowania.
W czym to szkoła powinna wspierać rodziców? To też zdecydowanie tęczowy piątek jest działaniem sprzecznym z wieloma zasadami, na których opiera się polska edukacja. No to jest kolejna próba indoktrynacji młodzieży ideologią gender, ideologią środowiska czy lobby LGBT. No kolejna próba pewnego przeprogramowania myślenia młodego pokolenia, przygotowania młodego pokolenia, żeby coraz łatwiej kupowało te kolejne ideologie, które serwuje nam lobby LGBT.
Konferencja Episkopatu Polski przypomina w komunikacie, że tak zwane tęczowe piątki w żaden sposób nie pokrywają się z zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programem nauczania ogólnego.
Podkreślono też, że rodzice i szkoła nie mogą pozostać bierni wobec tego problemu. Rodzice mają prawo do decydowania o tym, jakie treści wychowawcze są przekazywane ich dzieciom w szkole.
Koalicja Obywatelska złożyła do Sądu Najwyższego protesty wyborcze dotyczące trzech okręgów w wyborach do Senatu. Chodzi o Jelenią Górę, Łomżę i Pabianice, gdzie wygrali kandydaci Prawa i Sprawiedliwości.
Zdaniem Koalicji Obywatelskiej w tych trzech okręgach wybory mogły zostać przeprowadzone z naruszeniem prawa. Jednocześnie lider PO Grzegorz Schetyna poinformował, że uzyskał od OBWE zapewnienie, że ta będzie przyglądała się wyborom w Polsce.
Zastępca rzecznika PiS-u Radosław Fogiel nie ma nic przeciwko zewnętrznym obserwatorom i jednocześnie zauważa, że nieodpowiedzialnym jest wzbudzanie histerii dla partyjnych celów.
Wzbudzanie swego rodzaju histerii i wciąganie to podmiotów zewnętrznych, sugerowanie gdzieś na zewnątrz, że jakoby w Polsce coś było nie tak z wyborami, z tym, jak przebiega proces demokratyczny, to jest bardzo nieodpowiedzialne ze strony widzenia właśnie państwa polskiego i polskiej racji stanu, ale przyzwyczailiśmy się już, że akurat jeśli chodzi o te kwestie, to naszą opozycję rzadko można liczyć.
Pomimo krytyki partii rządzącej, Koalicja Obywatelska zapowiedziała, że złoży protesty wyborcze dotyczące głosowania w Senacie w trzech okręgach.
Dotyczy to Jeleniej Góry, Łomży i Pabianic. Koalicja przekaże jednak wnioski na ręce pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf.
Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczął dziś bezterminowy strajk włoski w szkołach. W ramach protestu pedagodzy będą wykonywać tylko te czynności, które są opisane w przepisach prawa oświatowego. ZNP domaga się zwiększenia poziomu wynagradzania zasadniczego nauczycieli.
Związkowcy prowadzili w ubiegłym tygodniu akcję informacyjną na temat formuły protestu. Strajku nie popiera Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.
Rzecznik Oświatowej Solidarności Olga Zielińska wskazała, że protest włoski nie funkcjonuje w polskim kodeksie prawnym.
Tym samym pracownicy, którzy biorą w nim udział, nie są chronieni prawem. Co więcej, dyrektor szkoły może wobec takiego nauczyciela zastosować kary dyscyplinarne lub na przykład zabrać mu dodatek motywacyjny. Solidarność stoi na stanowisku, że drogą do realizacji naszych celów będzie dialog i rozmowa z rządem i tego się trzymamy. Przypomnijmy, że strajk włoski odnosi się do pojęcia, że pracownicy wykonują swoje działania nadmiernie drobiazgowo, wydłużając czas wykonania danej czynności.
Bezterminowy protest włoski budzi niepokój wśród rodziców uczniów. Obawiają się oni powtórki z kwietnia bieżącego roku, kiedy pod znakiem zapytania stanęły m.in. egzaminy maturalne.
Ministerstwo Edukacji Narodowej zaapelowało do ZNP o dialog z rządem.
W Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu odbyły się dziś uroczystości odpustowe ku czci świętego Jana Pawła II. 22 października to także liturgiczne wspomnienie papieża Polaka.
W obchodach licznie wzięli udział wierni, kapłani i siostry zakonne. Uroczystości inaugurował ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Dyrektor Radia Maryja przypomniał, że w sanktuarium znajduje się obraz, przed którym modlił się święty Jan Paweł II.
przed tym obrazem, który jest tutaj, modlił się, a który jeszcze któryś raz, powtarzam, dał 4 miesiące przed odejściem do domu ojca księdzu Mirosławowi Drostkowi. On przed tym obrazem modlił się za świat, za Kościół, za Polskę. Wybłagał wiele łask. My też możemy.
Centralnym punktem uroczystości odpustowych ku czci św. Jana Pawła II była msza święta. Eucharystii przewodniczył ksiądz arcybiskup Tomasz Peta, metropolita Astany. Kierując słowo do wiernych, mówił m.in. o niebezpieczeństwach, które uderzają w ducha narodu.
Przewalające się przez świat i przez Polskę bezbożne ideologie mogą być bardziej tragiczne w skutkach dla narodu i świata. Bardziej tragiczne dla narodu polskiego niż 123 lata zaborów, niż okupacja hitlerowska i radziecka. Tamte bowiem nie były w stanie zniewolić ducha narodu, który był wolny nawet w kajdanach.
W trakcie Eucharystii przyjęto nowych członków do bractwa świętego Jana Pawła II.
Do toruńskiego sanktuarium wprowadzone zostały też relikwie błogosławionych Marceliny Darowskiej, mistyczki, współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz błogosławionej siostry Marii Ewy od Opatrzności.
Ponadto odsłonięta została kolejna stacja maryjna, która dotyczy cudu rozmnożenia ryb w Oziornoje. Transmisje z obchodów odpustowych przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Komisja Europejska podsumowała dziś w Brukseli swoją pracę w mijającej kadencji.
Na miejscu był nasz korespondent Dawid Nachajowski.
Jean-Claude Juncker podziękował Parlamentowi Europejskiemu za zaufanie, a komisarzom za współpracę. Z kolei przyszłej przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen życzył wszystkiego najlepszego. Przewodniczący Komisji Europejskiej chwalił się, że dzięki planowi Junckera powstało 1 000 000 miejsc pracy. Oprócz tego, nie oceniając nikogo, przypomnieć należy, że to właśnie za kadencji Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera odbyło się referendum w Wielkiej Brytanii w sprawie opuszczenia bądź pozostania Zjednoczonego Królestwa w Unii. Konsekwencją decyzji Brytyjczyków o Brexicie były późniejsze negocjacje premier Theresy May czy Borisa Johnsona z Brukselą. Inną kwestią są działania kończącej swą kadencję obecnej komisji dotyczące kryzysu strefy euro, czy też polityki imigracyjnej, wokół której kształtu, trzeba przyznać, nie było jedności wśród państw członkowskich Unii Europejskiej. Były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, deputowany Ryszard Czarnecki, dostrzega błędy pewnych działań Komisji Europejskiej.
To miało być pożegnanie szefa Komisji Europejskiej Junckera, ale nie było. Nowa Komisja Europejska nie została zaakceptowana, ponieważ nie ma komisarza z Francji ani przedstawicieli Rumunii i Węgier. W związku z tym Juncker, trochę jak Suika, żegnał, ale jeszcze się nie pożegnał. Ale podsumowanie tych 5 lat jest złe, bo Komisja Europejska wtrącała się nieraz nachalnie wewnętrzne sprawy krajów członkowskich, na przykład Polski.
Z kolei już jutro rano europosłowie debatować będą w sprawie tureckich operacji wojskowych w północno-wschodniej Syrii i ich następstw. Już dziś liderzy grup politycznych Parlamentu Europejskiego oświadczyli, że wyrażenie potępienia wobec tureckiej agresji nie jest wystarczające i wezwali Radę, Komisję oraz państwa członkowskie do podjęcia odpowiednich działań. Dla Radia Maryja ze Strasburga, Dawid Nachajowski.
Jutro miało się odbyć głosowanie nad powołaniem nowego składu Komisji Europejskiej. Nie odbędzie się jednak, ponieważ nie wszyscy kandydaci na komisarzy uzyskali pozytywną rekomendację.
I to była ostatnia informacja w tym serwisie. Na koniec zapraszamy jeszcze do wysłuchania prognozy pogody.
Jutro na południowym zachodzie i północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, w pozostałej części kraju małe i umiarkowane. Przed południem w rejonach występowania mgły zachmurzenie duże. Temperatura od 13 stopni, 14 na północy do 18 stopni w centrum kraju i 23 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby, zmienny z przewagą południowo-wschodniego. Barometry w Warszawie wskażą maksymalnie 1013 hektopaskali.